Czwartek pierwszego tygodnia, pierwsze czytanie, to jest trzeci rozdział, fragment trzeciego rozdziału listu do Hebrajczyków. Autor przestrzega przed odejściem od Boga, powołuje się na historię ze Starego Testamentu. Tę historię opisuje Psalm 95, który jest cytowany. Jest to wydarzenie, które nastąpiło podczas wychodzenia ludu wybranego z Egiptu, kiedy już po przejściu przez Morze Czerwone idzie przez pustynię i doświadcza tego, jak wiele razy Bóg mu przychodzi z pomocą. Doświadcza tego, że w ogóle dał radę wyjść z ziemi egipskiej, z tego potężnego mocarstwa, że Egipcjanie ich nie doścignęli, że przeszli przez Morze Czerwone, że zostali nakarmieni manną, że pojawiły się przepiórki, jakby mają bardzo wiele znaków tego, że Pan Bóg się nimi cały czas opiekuje. A jednak, kiedy przychodzi kolejna chwila próby, bo w tym momencie nie ma wody, buntują się przeciwko Bogu. Nie ufają Mu, zatwardzają swoje serce przeciwko Bogu. Doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. To też przysiągłem zagniewany, że nie wejdą do mego odpoczynku. W Starym Testamencie odpoczynkiem jest dzień szabatu, czyli dzień, w którym Pan Bóg zaprzestał dzieła stworzenia, po to, żeby człowiek tak naprawdę mógł odpocząć. Odpoczynkiem jest też świątynia, gdzie Bóg spoczywa, gdzie Bóg ma swoje miejsce, skąd opiekuje się swoim ludem, ale odpoczynkiem jest w tym kontekście przede wszystkim ziemia obiecana. Żydzi idą przez pustynię, żeby wejść do ziemi, którą im obiecał Pan Bóg. Ale ponieważ właśnie zbuntowali się przeciw Bogu, nie zawierzyli Mu, nie zaufali Mu do końca, to pokolenie nie wejdzie do ziemi obiecanej. Wejdą ich dzieci, wejdą ich potomkowie, a pokolenie Mojżesza nie wejdzie do ziemi obiecanej. Jedynie Jozue z tego pokolenia i Kaleb wejdą do ziemi obiecanej, natomiast ci wszyscy, którzy nie zaufali Bogu, nie zawierzyli, nie weszli do ziemi obiecanej, nie weszli do tej krainy, która jest nazwana tutaj krainą spoczynku. Więc autor listu do Hebrajczyków, wspominając to wydarzenie, wzywa chrześcijan, żeby ich serce nie było zatwardziałe, żeby przez niewierność nie odstąpili od Boga. Bo nasza kraina spoczynku jest nieskończenie lepsza. Naszą krainą spoczynku jest niebo, jest sam Bóg. Jest to miejsce, do którego Chrystus nas prowadzi, jeżeli wytrwamy w wierności. No i jest ważne przypomnienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy widzimy jakby masowe odchodzenie od Boga, że pozbawiamy się nieba, pozbawiamy się obietnicy danej nam przez Boga, bo w nią nie wierzymy. Albo wierzymy, że osiągniemy ją niezależnie od naszego postępowania, niezależnie od tego, czy jesteśmy na ścieżce grzechu, czy jesteśmy na drodze wierności. No i tutaj autor listu do Hebrajczyków, Słowo Boże, które dzisiaj do nas mówi, przestrzega nas. Uważajcie na siebie, zachęcajcie się wzajemnie, bo grzech jest oszustwem. Znaczy oszukuje nas także w tym, że kiedy udaje, że nie ma żadnego znaczenia, to czy człowiek grzeszy, czy nie grzeszy, no ma znaczenie. Wejść na ścieżkę grzechu, wejść na ścieżkę buntu przeciwko Bogu oznacza pozbawić się obietnicy. Ludzkie czyny mają swoje konsekwencje. Więc dopóki trwa to, co dziś się nazywa, czyli dopóki trwa ten dzień dzisiejszy, ten czas, który został nam od Boga dany właśnie jako czas do naszej dyspozycji, to jest czas naszych wyborów, który się kiedyś skończy, to jest czas dokonywania dobrych wyborów, nawracania się, trwania w wierności Bogu. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to uzdrowienie trędowatego. Trędowaty pada na kolana przed Jezusem i mówi: jeśli zechcesz, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To jest właściwa postawa. Paść na kolana to jest uznać, że On jest Bogiem, że On ma moc i do Niego należy decyzja. To jest też takie pozostawienie siebie Bogu. Jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić, a jeżeli nie zechcesz, to mnie nie oczyścisz. Ty jesteś Bogiem, to Ty decydujesz. To Ty masz tę moc i masz prawo mnie oczyścić i masz prawo mnie nie oczyścić. I to jest wielka pokora tego człowieka. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. I to jest tajemnica, dlaczego niektórzy są uzdrowieni, a inni nie są. Natomiast trąd jest też obrazem grzechu. I człowiek, który przychodzi do Boga po to, żeby prosić o oczyszczenie z grzechu, zawsze jest uzdrowiony. Zawsze Jezus chce, żeby był uzdrowiony. Jeżeli tylko są spełnione warunki rzeczywistego nawrócenia, żalu, postanowienia poprawy, przemiany życia, tam jest zawsze miłosierdzie, tam jest zawsze przebaczenie. Ciało Jezusa jest ciałem człowieka, który jest i człowiekiem, i Bogiem jednocześnie. W osobie Jezusa jest bóstwo i człowieczeństwo. Żydzi dziwią się, że Jezus dotyka tego człowieka, bo dotknąć trędowatego, trąd uchodził właśnie za konsekwencję grzechu, oznaczało zaciągnąć na siebie nieczystość. U Żydów to było bardzo ważne, bardzo przestrzegane, że nie wolno było dotknąć grobu, nie wolno było dotknąć czegoś zakrwawionego, nie wolno było dotknąć zwłok, nie wolno było dotknąć trędowatego, bo to oznaczało, że człowiek automatycznie jest nieczysty. Przestaje być czysty, na przykład nie mógł iść do świątyni, już się nie mógł modlić. Musiał dokonywać najpierw ablucji, czyli oczyszczeń. Więc kiedy Jezus go dotyka, budzi to ich zdumienie, bo nie rozumieją, że to nie Jezus zaciąga na siebie nieczystość, tylko właśnie ciało Jezusa, ciało Boga człowieka daje czystość, daje nam czystość. Jezus właśnie w ludzkim ciele chciał umrzeć za nas, bo On jest czysty. Na Niego, do Niego śmierć nie ma prawa, do Niego grzech nie ma prawa, do Niego zły duch nie ma prawa, a jednak On wydaje się w nasze ręce, a jednak On pozwoli się skatować, pozwoli, żeby Go skazano i umrze, chociaż nie powinien, nie widać, nie ma w nim żadnego grzechu, nie ma czegoś, co by zasługiwało w nim na śmierć, ale właśnie dlatego, że jest człowiekiem, może wziąć nasze winy na siebie, ale właśnie dlatego, że jest człowiekiem i Bogiem jednocześnie, dotknięcie tego trędowatego sprawia, że czystość Jezusa przechodzi na czystość tego człowieka, oczyszcza go. I ten człowiek jest uzdrowiony, oczyszczony i z trądu, i z grzechu. I nie jest w stanie zachować tego, o co Jezus go prosi, co Jezus mu każe robić, jakby żeby poszedł do świątyni, żeby dał świadectwo tego, że został oczyszczony. Prawo żydowskie przewidywało taką możliwość, że ktoś zostanie uzdrowiony z trądu i wtedy ma iść do świątyni. Kapłani mają to zatwierdzić. On jednocześnie ma złożyć ofiarę w świątyni i kapłani, zatwierdzając to, że on został oczyszczony, przywracają go do życia społecznego. Trędowaty nie miał prawa przebywać pośród zwykłych ludzi. Musiał być gdzieś daleko od nich. I nie tylko ze względów higienicznych, ale właśnie także ze względów religijnej nieczystości. Więc kiedy zostaje uzdrowiony, składa ofiary, kapłani to potwierdzają, może wrócić do swojej społeczności. No więc Jezus każe mu iść od razu do kapłanów, nie rozgłaszać tego cudu, ale on nie jest w stanie jakby nie rozgłaszać, nie chwalić Jezusa za to, co z nim uczynił. Jezus zatem, unikając tej niechcianej popularności, Właśnie nie chodzi po dużych miejscowościach, ale i tak do niego ściągają tłumy wszędzie tam, gdzie oni mu słyszą na pustyni, aby zostać uzdrowionym. A to Słowo Boże dzisiejsze wzywa nas do wierności, ale też nawet wtedy, kiedy okazujemy się niewierni, kiedy okazujemy się właśnie trędować przez nasz grzech, przypomina nam, daje nam nadzieję, że Jezus jest tym, który oczyszcza trędowatego, który lituje się nad trędowatym, który chce, żeby został oczyszczony. Więc mamy ufność, możemy mieć ufność, możemy do Niego przyjść, możemy prosić Go o litość, o miłosierdzie i wiemy, że tego doświadczymy. Na pewno na planie duchowym, a może także na planie fizycznym, ale zostawiamy to Jemu. Jego miłosierdziu, Jego litości, ale też Jego mądrości. To On jest Bogiem, to On wie, co jest dla nas dobre. Natomiast wiemy, jesteśmy przekonani, że z naszego grzechu chce nas oczyszczać zawsze, jeżeli tylko nasza postawa nawrócenia jest szczera i prawdziwa.